Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazur. Dzisiaj mamy specjalnego gościa prosto z Renbond, Jakub.
Witam wszystkich, nazywam się Jakub Jędryszek, jestem programistą firmy Microsoft w Redmond. Obecnie pracuję nad nowym portalem Azure. Ponadto więcej informacji o mnie możecie znaleźć na moim blogu iotj09.net. Zapraszam do subskrybowania. Razem z Michałem Francem i Pawłem Sawiciem zorganizowaliśmy wirtualną konferencję .NET.conf.pl, gdzie mieliśmy najbardziej znanych polskich przedstawicieli .NET, jak Maćka Aniserowicza, Macieja Grabka czy Filipa Woj. Prawdopodobnie na jesieni będzie kolejna edycja, tak więc zapraszam wszystkich.
Super, tak, bardzo dobra konferencja, to była sama śmietanka, potwierdzam to, co Jakub mówi, więc na pewno jeśli na jesieni znowu będzie ta konferencja, na pewno będziemy o tym także mówili w naszym webcaście. Przechodzimy zatem do newsów azurowych. Wiele w zeszłym tygodniu się działo, konferencja Build, w tym tygodniu konferencja Ignite, więc tych newsów będzie się jeszcze pojawiało coraz więcej, no ale na Buildzie też było parę ciekawych announcementów. Pierwszy announcement, który już tak naprawdę miał miejsce 2 tygodnie temu, czyli Azure Service Fabric. Specjalny mechanizm do tworzenia mikroserwisów, tak chyba można powiedzieć, prawda Jakub? I co ciekawe, to co udostępniamy, tak naprawdę też napędza Azura, więc dajemy własną technologię, którą jak podaje Markus Inowicz, czy osoby na Buildzie, od 5 lat produkcyjnie wykorzystujemy w Azurze, m.in. SQL Database, na tym działa DocumentDB, inne usługi w Azurze, więc jeśli chcemy tworzyć taką nowoczesną, chmurową, bardzo rozproszoną architekturę mikroserwisów, czy to stanowych, bezstanowych, to Azure Service Fabric się idealnie do tego nadaje. Jest SDK udostępnione, gdzie można sobie Visual Studio zainstalować, pobawić się na razie lokalnie, a wkrótce będą także możliwości deploya tego do Azura, jeśli się nie mylę, prawda Kuba?
Tak, znaczy jeśli chodzi o mikroserwisy, bo może nie wszyscy są zaznajomieni z tym, prawda? Ostatnio jest taki hype trochę na mikroserwisy, na to, żeby zamiast jednej skomplikowanej aplikacji tworzyć te małe, rozproszone cząstki systemu, aczkolwiek ja dzisiaj na Twitterze widziałem, ktoś zatweetował, że czy to na pewno jest lepiej, jak mamy te, tak na przykład 10 tych małych aplikacji, bo wtedy musimy dodatkowo utrzymywać komunikację między nimi, niż kiedy mamy tą jedną dużą, także to też okazuje się, że to nie jest też złote rozwiązanie, aczkolwiek na pewno ciekawa alternatywa.
Tak, ale między innymi Azure Service Fabric też dba o tą komunikację. On nie gwarantuje do końca, że ta komunikacja będzie miała miejsce, ale też między innymi tym zarządza, więc też można sobie do tego to przeznaczyć, więc warto się tym zainteresować. Są sesje na Buildzie dokładnie traktujące tylko tej usłudze, więc zachęcamy do korzystania. Druga rzecz, no to tutaj myślę, bo nie wiem, czy w sumie ty chyba nie powiedziałeś, Jakub, ale ty się zajmujesz tym, o czym teraz będzie mowa, czyli nowy portal azurowy.
Tak jest, ja jestem deweloperem w teamie nowego portalu. No i na Buildzie był taki dość spory update, ale generalnie to jest taki, tutaj w tym blogpoście, który teraz pokazujemy, to jest zbiór update'ów, które my robiliśmy generalnie na przestrzeni tak ostatniego miesiąca, dwóch, bo my generalnie robimy update'y prawie że co tydzień. I są to takie małe update'y, ale ponadto też każdy team, który ma swoje, tak nazywam extension, rozszerzenie, na przykład website, SQL Server, oni robią niezależne update'y, ale z tych najciekawszych nowości to jest to, że w końcu na nowym portalu są cloud services, także tak, można je tworzyć, można nimi zarządzać. Feature, który był tak requestowany przez ludzi no chyba od roku.
Tak jest.
W końcu jest. Kolejny warty uwagi feature to jest filtrowanie pomiędzy subskrypcjami.
Tak, to mi się bardzo podoba. Ja mam kilka subskrypcji na jednym koncie podpiętych, więc to jest mega, mega super.
Tak jest, no właśnie tutaj to też było z User Voice jeden z najbardziej requestowanych feature'ów, bo tutaj tak są ludzie w IT, którzy mają tak różnych klientów, oni mają po 10-20 subskrypcji i dla nich to naprawdę jest tak krytyczne. My tutaj, ci, którzy robią ten Azure portal, no zazwyczaj mamy tam jedną, może dwie, tak? Także my właśnie tak nie widzieliśmy tego, ale dzięki feedbackowi właśnie ten feature powstał. Kolejne fajne ulepszenie to jest taki Essentials Panel.
Tak, to już wiem, tu w tym blogpoście, nie wiem czy on jest, wiesz, on chyba już był w poprzednim. Tutaj jest w tym. Jest o kopiowaniu z Essentials Panel, ale on tu też jest pokazany przy okazji.
Tak jest, tak jest. To jest moim zdaniem też bardzo fajne, bo tutaj mamy te takie informacje, które nie zawsze nam są potrzebne, ale też nie musimy gdzieś tam głęboko się w nie, nie musimy głęboko ich szukać, kiedy, kiedy ich potrzebujemy.
Ja tak powiem, ja mam tak, a propos Essential Panelu ci powiem, zgłosiłem też już na User Voice i parę głosów to zdobyło, żeby Essential Panel po otwarciu się Blade'a był mógł być domyślnie zamknięty, bo teraz nieważne jak, w jakim był stanie, zawsze wraca do otwartego stanu, a fajnie jakby mógł być też zamknięty, to taka bezpośrednio do deweloperów.
Okej. Z tego co ja wiem, to on powinien chyba zapamiętywać.
No właśnie nie zapamiętuję.
Nie zapamiętuję, dobra, to pewnie mamy buga, ale to nic, będzie poprawiony.
Tak.
No i feature, na którym ja pracowałem, który też jest tam w blogpoście wspomniałem, to jest, dodajemy więcej skrótów klawiaturowych. Mhm. Czy te skróty są bardzo użyteczne, nie wiem, ja czasami z nich korzystam, bo czasami no, naprawdę mi jest wygodniej kliknąć tak H, żeby iść do home, do startboardu, niż tam tak ruszać myszką, czy też kliknąć tak ukośnik, żeby skoczyć do browse. Mhm. Planujemy dodać nowe skróty i też pracujemy mocno nad tym, żeby ulepszyć zarządzanie fokusem, tak, że jak na przykład otwieramy Blade'a, żeby fokus był tam, gdzie po prostu klient tego oczekuje, a nie gdzieś, że trzeba potem 10 razy tabować do elementu. Także no to jest taki update i tak jak mówię, no, cały czas jesteśmy w preview, pracujemy nad tym, żeby nasz portal został tym głównym portalem. Mhm. Problem jest generalnie taki, że teraz, kiedy jakiś zewnętrzny team tworzy nowy feature, oni najpierw muszą po prostu developować extension na ten stary portal, tak? No i zrobić czasami już do nowego portalu, no nie starcza czasu, tak? Także kiedy w końcu uda nam się przekroczyć tą barierę, że nasz portal będzie tym głównym, wtedy już oni będą tak zaczynali po prostu od tego naszego portalu i, no i prawdopodobnie już może nawet nie robili tego dla starego portalu.
Jasne. Zadam ci na gorąco pytanie, na które być może nie możesz odpowiedzieć, albo dasz jakąś wymijającą odpowiedź. Czy jest jakiś timeline przewidziany, kiedy preview portal stanie się głównym portalem?
Znaczy timeline jest taki, że staniemy się głównym portalem, kiedy wszystkie funkcjonalności, tak, które są na starym, będą na nowym.
Okay.
To do końca niestety nie zależy tak od nas, tak zależy też od partner teamów, tak jak mówiłem. I no też wszystko się szybko zmienia, tak, tutaj w Azure i czasami jest po prostu, no musimy zrobić nową funkcjonalność, tak, no i szybko tak to dewelopujemy, no i tak jak mówiłem, zaczynamy od starego portalu, tak, żeby klienci mogli to na tym starym portalu używać, no i potem tak, czasami nie starczy już na ten nasz portal czasu, ale jesteśmy już blisko, także...
Super, bo ja muszę powiedzieć, że początki z nowym portalem były ciężkie, ale jak już go używam od jakiegoś czasu, szczególnie, że jest poprawiona wydajność, bo na początku to było średnie, ale teraz działa super wydajnie, szybko się ładuje, wszystko, nie ma problemów, to naprawdę super, super job. Ta funkcjonalność, że są te blady, że trochę jest bardziej horyzontalnie niż wertykalnie. Może wymaga na początku przyzwyczajenia, ale jak człowiek już się do tego przyzwyczai, to zupełnie inaczej się pracuje, jest mega, mega super, naprawdę. Więc mogę też, możesz przekazać od nas informację, że naprawdę super job i bardzo nam się to podoba.
No, dziękuję bardzo. Tak jak mówię, no ten portal jest już chyba od 2 lat dewelopowany, tak? Z technicznej perspektywy jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt, na pewno najciekawszy, na jakim ja pracowałem. Rzeczy, jakie tutaj robimy, to naprawdę jest super, tak? W naszym teamie jest Steve Sanderson, twórca frameworka Knockout.js. Także naprawdę mamy tutaj, powiem, najlepszych ekspertów. I no, czasami bo tak ludzie mogą narzekać wydajnie, że to się długo ładuje, tak? Czasami na przykład starboard się ładuje kilka sekund, tak? Ale trzeba pamiętać o tym, że na przykład ja na starboardzie mam przypiętych kilka różnych tak tile'ów, to każdy tile jest jakby osobną aplikacją webową, tak? To jest tak, jakbyś otwierał 10 stron naraz na przykład, tak? No i to musi poczekać, tak? To jest tak, jak otwierasz tak jakąś dużą aplikację, nawet desktopową, tak? Czasami ona się nie ładuje od razu, tylko tak to się włącza.
Tak, no pewny praw fizyki ale, się tak, nie tak przeskoczy. Mówię.
Tak jest, tak jak mówię, cały czas pracujemy na wydajności, więc na pewno wiele lepiej niż było rok temu i cały czas tak będziemy to ulepszać. Też.
Super, super. Dobra, kolejna rzecz, jaka w zeszłym tygodniu została ogłoszona, to App Service Environment. O tym już wspominaliśmy parę odcinków temu, a propos pojawienia się w ogóle App Service'u, czyli można powiedzieć, że kontenera, który łączy w sobie Web App, Mobile App, Logic App i API App. I też jedną rzecz, którą klienci chcieli, to wyizolowanie takiego, takich web appów, mobile appów tylko dla swojego środowiska, bo nie zawsze chcemy mieć wszystko wystawione na świat. Było to do tej pory możliwe na przykład w przypadku maszyn wirtualnych, tak można było sobie zestawić VPN-a, zamknąć maszynę wirtualną z zewnątrz i było ok. I teraz tą samą rzecz można zrobić właśnie z app serwisem, czyli dostajemy izolowane środowisko tylko dla siebie, które możemy za pomocą VPN-a poprzez Virtual Network albo nawet Express Route, czyli dedykowaną szybką, szybkie połączenie do naszego Azura, zestawić sobie takie połączenie i mieć tylko wyłącznie my dostęp do naszego rozwiązania, naszego wdrożenia. Więc bardzo fajna rzecz, że to się też pojawiło.
Ja dam od siebie, że to jest bardzo fajny feature, bo tak jak mówiłeś, on był dostępny wcześniej przez wirtualne maszyny. Ja na przykład mam bloga na Azure swojego też. I mam bazę danych MySQL, tak, która obecnie jest hostowana przez ClearDB. Mm-hmm. No ja chciałem postawić sobie tak na przykład na mojej wirtualnej maszynie tą bazę MySQL, wtedy nie musiałbym się tam martwić o jej rozmiar i tak dalej, tak, ale był problem z tym security, tak, że musiałbym ją zabezpieczyć osobno, tak. No i oczywiście tak mogłem zrobić wtedy przez właśnie tą sieć wirtualną, ale to był problem, że no było dużo konfigurowania, tak?
To prawda.
A z tym App Service Environment, tak, po prostu się, ja tworzę nową wirtualną maszynę, robię tu w tym serwisie, tak, robię nową, mam web appkę też w tym serwisie, tak. I one są niewidoczne dla świata zewnętrznego, tak, a widoczne tylko dla mnie.
Dokładnie, więc super, super rzecz. Kolejna nowość, no zbiór powiedzmy to nowości, czyli związane z marketplace'em. Marketplace Azure'owy to miejsce, gdzie nasi partnerzy, czy także Microsoft dostarczają jakieś dodatkowe rozwiązania, które rozszerzają funkcjonalność albo samego Azura, albo są jakimiś rozwiązaniami wdrożonymi na Azurze. I z takich rzeczy, jakie się pojawiły, no to nowe aplikacje, przede wszystkim Dynamics 2012 R3 AX się pojawił w tym marketplace'ie, więc jeśli ktoś Dynamicsowymi rzeczami się zajmuje, to od razu ma taki szablon, z którego może bardzo prosto sobie Dynamicsa postawić. Łatwiejsze wyszukiwanie i moim zdaniem bardzo ważna rzecz, szczególnie też na polskim rynku, czyli możliwość testowania rozwiązań, jeśli oczywiście twórcy dają taką możliwość, bez posiadania podpiętego systemu płatnościowego w postaci na przykład karty kredytowej, no bo to jest jeden z większych problemów, jaki mamy u nas na przykład w Polsce. Nie wszyscy, którzy posiadają subskrypcje, te takie karty mają podpinane, albo mają takie subskrypcje jakieś darmowe, ale tutaj dzięki temu mogą sobie takie środowisko testowe uruchomić, więc to jest bardzo fajnie, że się pojawiło.
Ja bardzo lubię marketplace głównie ze względu na obrazy wirtualnych maszyn, tak?
Tak.
Bo zazwyczaj jak chcę wirtualną maszynę sobie postawić, tak, to żeby coś tam na niej się pobawić z jakąś technologią, tak? Na przykład no, chcę się pobawić z Ruby na Linuxie, mm-hmm. tak? No i wtedy tak normalnie tak instalujemy Linux na tym VM-ie, potem Ruby, potem konfigurujemy, tak? A tu mamy gotowe obrazy, gdzie mamy od razu skonfigurowane Ruby, możemy nainstalować maszynę i od razu możemy sobie się bawić, tak? Tak na przykład teraz wyszedł ten Visual Studio Code, tak, na buildzie, no i na przykład chcemy robić dodatny development pod wirtualną maszyną. Nie wiem, czy już jest, może niedługo będzie, tak, wirtualna maszyna ze skonfigurowanym środowiskiem dotnetowym, tak?
Jest już takie coś, głównie dla posiadaczy, znaczy jest maszyna już z zainstalowanym Visual Studio, ale tak, jeśli jest to na przykład Visual Studio 2015, teraz w wersji RC, chociaż nie wiem, czy RC już się pojawiło na Azure, na pewno jest CTP6, to jest taka maszyna dostępna dla wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o maszyny takie z Visual Studio, to są dostępne dla subskrybentów MSDN. Jeśli ma się Azura w ramach benefitów MSDN-owych, to takie maszyny są przygotowane, uruchamiamy, jest zainstalowane w Visual Studio, wszystko jest postawione i możemy sobie z tego korzystać.
I to jest bardzo dobra droga na przykład do tego, żeby sobie przetestować, tak? Bo tak. Czasami jest ta beta nowa Visual Studio, nie chcemy żeby instalowania tego na swoim, tak, systemie, no to wtedy sobie stawiamy VM-a i instalujemy Visual Studio, tak, a tu możemy sobie z galerii wybrać, od razu wszystko jest gotowe, teraz możemy się bawić.
Ja też mam taki scenariusz, realizuję sobie właśnie na swojej subskrypcji azurowej, że mam w Azurze postawione maszynę wirtualną, która jest de facto kopią mojego środowiska, które mam lokalnie. No bo dużo jeżdżę po jakichś prezentacjach, konferencjach, no i może się zdarzyć, że komputer, nie wiem, ukradną mi, zepsuje mi się, tak? I mam postawioną taką maszynę w Azurze, która jest synchronizowana przez One Drive for Business, jeśli chodzi o moje pliki, cały kod źródłowy zawsze trzymam na Visual Studio, więc jest dostępny z dowolnego miejsca, więc wystarczy mi dowolny komputer z dostępem do internetu, podłączam się pulpitem zdalnym pod taką maszynę, mam tam swoje prezentacje, swoje pliki dema, czy cokolwiek innego i mogę prowadzić normalnie warsztaty, prezentacje, cokolwiek, więc Azure też się idealnie do tego nadaje.
I do takiej wirtualnej maszyny możesz się podpiąć nawet z Surface'a wersji RT,
dokładnie tak?
Tak. Na której nie możesz Visual Studio zainstalować, ale możesz się podjąć pod wirtualną maszynę. I dokładnie. Ten tablet teraz chyba na Allegro kosztuje około 600-700 zł, tak, używany.
Tak.
A więc to jest naprawdę fajna opcja.
Tak, dokładnie. Kolejna rzecz to SDK nowe dla .NET-a i Visual Studio 2015 RC, skoro wyszło w wersji 2.6. No i tutaj parę nowości. Chcesz zacząć, Jakub, czy ja mam zacząć?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o to SDK, to bardzo się podoba, także z Visual Studio generalnie możemy deployować aplikacje. Nie wiem, czy w tym SDK, ale na pewno zaktualizowali też dodawanie App Insights, o którym będziemy tak mówili później, tak, że możemy do swojej strony od razu podpiąć monitoring. Także tak jak dawniej musieliśmy, tak, przez FTP-a wrzucać pliki, tak, teraz wszystko to dzięki temu Azure SDK możemy robić z poziomu Visual Studio i zarządzać też swoimi zasobami.
Tak. No i tutaj z najważniejszych takich rzeczy, które się pojawiły, to przede wszystkim rozwinięcie Azure Resource Managera. Więcej szablonów się pojawiało, które możemy tutaj zrobić. Jeśli mamy nasz plik JSON-owy, też został rozbudowany o dodatkowe elementy. I co bardzo fajne, pojawiło się takie Visual Tree, JSON Outline się to nazywa, to okienko, gdzie w graficzny sposób Visual Studio analizuje nasz plik JSON-owy, nasz szablon i wyświetla ikonki, więc możemy sobie łatwo klikać po zasobach, które mamy zdefiniowane w takim pliku i od razu nas Visual Studio do tego przenosi. Więc to bardzo ułatwia, bo te pliki JSON-owe no, potrafią być, szczególnie jak ktoś pierwszy raz zaczyna z Azure Resource Managerem pracować, no, potrafią być skomplikowane i niezrozumiałe, a tak w prosty sposób można sobie przez to przejść. Rzeczy nowe z developmentem cloud serwisów się pojawiły także, więc tutaj można sobie to przeczytać. No i wsparcie także dla app serwisu, o którym już była mowa, też bezpośrednio w Visual Studio możemy różne rzeczy tutaj robić. I dla Visual Studio 2015 właśnie to, co też wspomniałeś, dodanie tak zwanych Connected Services, to się w Visual Studio nazywa. Różne serwisy możemy właśnie dodać, między innymi Application Insights, czy Azure Storage, czy na przykład Office w API, o którym też na buildzie była mowa. Więc nowe SDK warto ściągnąć i sobie zainstalować zarówno dla Visual Studio 2013, jak i dla Visual Studio 2015, teraz w wersji RC. Kolejna rzecz, tu może nie jest jakiś mój mocny temat, ale się pojawił, czyli Azure Data Lake. Kolejna usługa, która pewnie też w jakimś portalu albo starym, albo nowym się będzie musiała, Jakub, pojawić. Azure Data Lake w dużym skrócie, myślę, Jakub, można określić jako jezioro na dane, tak? No, myślę, że wprost można to tak na polski przetłumaczyć, czyli z różnych źródeł możemy dane po prostu tam wrzucać i później przez protokół HDFS, system plików tak naprawdę HDFS, możemy do różnych rzeczy takich jak HD Insight, czy bezpośrednio do Hortonworksa, czy Cloudery zaciągać takie informacje, czyli cały ruch Big Data tutaj się bardzo dobrze sprawdza.
Znaczy generalnie idea jest taka, że po prostu cały czas my zbieramy jakieś dane i niekoniecznie od razu musimy je analizować, tak?
Dokładnie.
I jeżeli tak zbieramy te dane, wrzucamy tego data lake'u, no i może tam kiedyś, tak, że na przykład jak tak ktoś powie, słuchaj, ja bym chciał sprawdzić, ile ludzi tam już robiło to. I wtedy tak w tym data lake'u mamy jakieś dane, no i wtedy możemy tak je puścić tam do HD Insight i je analizować.
Tak, więc trzymanie, tak jak tutaj jest zresztą napisane na blogu, wręcz petabajtów danych, już nie mówimy o gigabajtach czy terabajtach, tylko już zaczynamy wchodzić w petabajty, no bo jednak big data, IoT, no to wszystko generuje olbrzymie ilości danych, to tutaj możemy dzięki temu to przechowywać w bardzo prosty i niezawodny sposób. Ok, kolejna rzecz, Application Insights Public Preview. Rozwiniesz, Jakub?
Tak jest. To jest jeden z moich ulubionych feature'ów generalnie na nowym portalu.
Mój też.
Gdzie ja mogę sobie na przykład do startboardu, tak, przypiąć wszystkie statystyki, tak, które potrzebuję. Jak wchodzę na portal, wszystko od razu widzę, ile miałem tam użytkowników, skąd oni byli, jakie przeglądarki używali. I fajna opcja jest też z tym, że mogę sobie czytać przez portal logi, tak? Nie muszę już logować się do FTP-a i ściągać sobie logów, tak, i otwierać ich w notatniku, tak, i tam wyszukiwać, tylko mam tu je fajnie po. Tak, tutaj jest to dokładnie na tym teraz widocznym screenie, gdzie mam to posegregowane i mogę sobie każdy log tutaj analizować i no prawie że tak debugować aplikację z poziomu portalu.
Tak, bo cały call stack jest tutaj także od razu wrzucony, więc możemy w bardzo prosty, szybki sposób zobaczyć, co jest błędem w naszej aplikacji i od razu to zdiagnozować. I co bardzo istotne też w przypadku tego application na insight preview, public preview, dużo większe wsparcie dla różnych języków i technologii, bo do tej pory był to .NET, była to Java, były to tam jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, a teraz w zasadzie dowolna aplikacja, czy to jest Android, czy to jest iOS, czy to jest PHP, czy to jest Java, czy to jest .NET, application insight preview może to obsłużyć. Jest w wersji bezpłatnej, ale także jest w wersji płatnej. Jeśli analizujemy bardzo dużo urządzeń, bardzo dużo eventów, no to będzie trzeba przejść na wersję płatną, ale ta wersja bezpłatna także daje bardzo dużą możliwość analizowania. No i też to, co Jakub wspominałeś, czyli to, co w SDK to było chyba 2.4, albo może nawet trochę wcześniej to, co dodało, czyli od razu w momencie zakładania aplikacji Visual Studio jest taki checkbox Add Application Insights to Project. Tak samo jest w Xcode, tutaj jak jest pokazane niżej, i możemy sobie dodać taki Application Insight i za darmo w zasadzie dodając, zaznaczając tylko ten checkbox, mamy całą telemetrię naszej aplikacji w portalu azurowym.
Bo generalnie ten, zaznaczając ten checkbox, po prostu oni wklejają skrypt JavaScriptowy tak do naszej strony, tak?
Tak.
Więc to...
Jeśli jest to strona, bo to nie musi być strona, tak? To może być też aplikacja, więc...
Tak, tak. No, znaczy mówię, w przypadku jak mamy stronę, to jest kwestia po prostu wklejenia JavaScriptu,
tak,
i
no, mamy do tego statystyki, dosłownie.
Tak? Więc to nie jest też dużo roboty i mamy tam tak różnorakie te statystyki na temat właśnie przeglądarek, tak? Skąd użytkownicy i tak dalej.
Dokładnie tak. No i tutaj właśnie jest porównanie też tych trzech wariantów cenowych, jakie są. No widać, no w wersji free mamy 5 milionów punktów danych, tak, są trzymane przez 7 dni, więc to jest naprawdę dużo, ale jak później przechodzimy już do produkcyjnych dużych aplikacji, no to są wyższe wersje, które dają więcej możliwości. Kolejna rzecz, też a propos Application Insight i też nowego ASP. Też od razu Application Insight już wspiera nowe ASP w wersji 5, czy też VNext, jak było kiedyś nazywane, co jest istotne, no bo ASP 5 w zasadzie zostało od początku napisane. Tutaj cała kwestia dependency injection gra bardzo ważną rolę, więc też jest tutaj to od razu przystosowane i możemy sobie korzystać właśnie z Application Insights w ASP.NET wersji 5.
Ja tylko dodam, że bardzo fajna sesja na buildzie była ASP.NET 5 Deep Dive ze Scottem Hanselmanem i Damianem Edwardsem. Oni pokazywali, jak właśnie ta nowa wersja ASP działa i nawet Damian Edwards pokazał fajne demo, jak można tak debugować aplikację na poziomie kodu i potem jak można nawet zgłaszać na GitHubie tak bugi. Także naprawdę w fajną stronę to wszystko idzie.
Tak, super. Storage. W zasadzie podstawa Azura, chyba można tak powiedzieć, chyba wszystkie usługi ze storage w jakiś tam sposób korzystają. No i także parę rzeczy zostało w storage'u ogłoszonych a propos builda i też trochę wcześniej. Przede wszystkim Premium Storage, o którym już mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, status General Availability. Z innych takich rzeczy to biblioteka C++owa. Okazuje się, że całkiem sporo deweloperów C++owych, którzy z tego korzystają. No i z takich fajnych rzeczy też, które się pojawiły moim zdaniem, to jest client-side encryption. Czyli, że po stronie klienta możemy sobie już zaszyfrować te dane, które wysyłamy do Azure Storage'a. Dzięki temu mamy pewność, że nikt tych danych nie jest w stanie odczytać, bo tylko my posiadamy klucz, który pozwala nam te dane deszyfrować. Więc bardzo fajna rzecz. Wsparcie dla Xamarina, jeśli ktoś cross-platformowymi rzeczami się zajmuje, też została dodana.
No i Azure Storage, tak, to jest chyba najszybszy storage spośród wszystkich tych najpopularniejszych cloud providerów, tak jak Amazon i Google.
Myślę, że
Także warto o tym wspomnieć.
Tak. I ostatnie dwa takie w zasadzie szybkie newsy, Operational Insights. No to bardziej taka rzecz mniej deweloperska raczej dla administratorów i zarządzających systemami, czyli mechanizm, który umożliwia monitorowanie naszych systemów operacyjnych, czy to w Azurze, czy to w naszej własnej serwerowni, i zbierania tego do jednego wspólnego miejsca w Azurze, takiego dashboarda. I właśnie też uzyskał status General Availability, czyli w pełne wsparcie, pełne SLA, więc można już z tego śmiało produkcyjnie korzystać.
Tak, no jeżeli właśnie App Insights jest dla aplikacji, to tu te Operational Insights jest tak jakby dla systemów, można tak powiedzieć.
Tak.
I bardziej dla tak IT administratorów.
Tak, można wręcz powiedzieć, że chyba poziom niżej tak naprawdę, bo Operational Insight też rzeczy systemowe zbiera. Application Insight też w pewnym stopniu oczywiście te informacje zbiera, ale Operational Insight jednak wchodzi już w same procesy na poziomie całego systemu operacyjnego, a nie tylko naszej aplikacji. I ostatnia rzecz, no Oracle też jest w Azurze, więc czemu o tym nie mówić? Obniżka ceny wersji Enterprise Edition bazy danych, więc to nawet ostatnio na konferencji, bo mieliśmy w Polsce oglądanie builda, wspólne keynote'a, zorganizowaliśmy u nas w biurze Microsoftowym. Już tutaj sobie tylko kliknę, bo okienko mi wyskoczyło. I też ktoś zadał pytanie, w jakim kierunku pójdzie Azure właśnie w aspekcie cen. No i jest odpowiedź, która padła, no to właśnie spojrzeć historycznie. Azure w zasadzie poza jednym zdarzeniem zawsze taniał. No i tutaj kolejny przykład na to właśnie, że Azure tanieje, czyli Oracle Database staniał w Azure, jeśli ktoś chce z tej bazy korzystać. Okej. Okay. Czy coś, Jakub, jeszcze chcesz dodać ze swojej strony? Może coś wypromować, o czymś powiedzieć? Już mówiłeś o .NET Confie, o swoim blogu.
Znaczy tak, ja zapraszam tak do korzystania z nowego portalu Azure'a. Tak jak mówię teraz, kiedy są cloud services, to już generalnie prawie wszystko można tak robić na nowym portalu. Mm-hmm. Jeżeli tak ktoś chciałby zgłosić jakiś feedback, to na stronie feedback.azure.com Tam jest też kategoria Azure Portal, no i tam, no właśnie, możesz otworzyć. I tam też można nawet zobaczyć na tej stronie, także te głównie ostatnie feature'y, które dodaliśmy, to właśnie były te najczęściej...
Już mi się stąd nowo załaduje.
Najczęściej wołtowane na tym feedbacku. No i tutaj tak można wołtować albo zgłaszać nowe sugestie i generalnie my bardzo tak zwracamy na to uwagę i tak jak mówiłem, ostatnie feature'y, te główne, które wyszły, to prawie że wszystkie były z tego feedbacku od użytkowników.
Zresztą tu można nawet spojrzeć na status completed, to widać 113 rzeczy z tych, które zostały zgłoszone, zostały no wdrożone przez was, tak można powiedzieć to wprost, więc no widać, że to nie są takie słowa rzucone na wiatr, że tam ktoś to czyta, pewnie tak to ląduje w koszu, nie jest to prawdą jak najbardziej. Ja też jak w każdych rozmowach czy prezentacjach właśnie też wskazuję ten portal feedbackazure.com, gdzie tu faktycznie grupy produktowe, czyli wy Jakub siedzicie, oglądacie, czytacie, bierzecie to sobie do serca, analizujecie i wdrażacie po prostu, jeśli to ma sens i faktycznie wniesie to dobrą i pozytywną wartość do portalu.
I ja powiem, że to każdy nawet najdrobniejszy feedback bierzemy pod uwagę. Mm. Tutaj na przykład był jeden taki feedback, że tak, no, gdzieś z pół roku, rok temu był taki, jak tile się nie załadował, to był taki potworek smutny. Jak ktoś napisał, że to creepy monster pokazuje mi się, jak coś pójdzie źle, no i chciał, żeby to zmienić. No i my to zmieniliśmy.
Tak, teraz jest chmurka, jak się nie załaduje, jak dobrze pamiętam chyba.
Tak jest, także mówię, wszystko można requestować, każdy pomysł jest brany pod uwagę. Tak.
Dobra, super, więc jeszcze dla przypomnienia, w zeszłym tygodniu konferencja Build, zachęcamy do wejścia na Channel 9 i tam oglądania sesji, ponieważ są wszystkie nagrane, a dzisiaj od godziny 16 do godziny gdzieś tam 19 zaczął się Ignite, też wszystkie sesje będą nagrane, więc też zapraszamy do oglądania i zapoznawania się z nowościami. No i za tydzień też kolejny odcinek, tydzień z Azure, też będzie gość z Redmond, więc będziemy znowu prowadzili sesję zdalną. Ja ci, Jakub, bardzo dziękuję. W linkach pod spodem dam odniesienie do twojego bloga, żeby ludzie też mogli tam się zaznajomić z tym, co piszesz, bo piszesz też bardzo ciekawe rzeczy na różne tematy związane z software development.
Dziękuję bardzo. Mi również było miło.
Dzięki.